A z nami już za sprawą technologii cyfrowych są Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o płacach i o pracy kobiet, Polska uzyskała najlepszy w historii wynik w rankingu wolności gospodarczej amerykańskiej Heritage Foundation. Jest nasz kraj, znalazł się na 41. miejscu, a rok wcześniej był 5 oczek niżej, donosi Forsal.pl. W skali od 0 do 100 punktów nasz kraj jest oceniany na 69,7 punktu, co lokuje nas w gronie w dalszym ciągu umiarkowanie wolnych gospodarek. Ale od zasadniczo wolnych, czyli już wyżej, dzieli nas jedynie 0,3 punktu. My w zasadzie umiarkowanie wolną gospodarkę mamy od 2008 roku i od tamtego czasu mozolnie pniemy się w górę. Pytanie, jakie są szanse, że w przyszłym roku uda nam się wejść do grupy w zasadzie wolnej gospodarki, czyli wywalczyć te brakujące 0,3 punktu.
Ja jestem ciekawy, co przedsiębiorca, Marek, co prezes Lewandowski na to, bo szczerze powiedziawszy, jakoś tej większej wolności w gospodarce nie widać. Nic takiego się nie wydarzyło istotnego. Chociaż może poza jedną rzeczą. W 2018 roku wprowadzono do polskiej przestrzeni prawnej formułę działalności gospodarczej nierejestrowanej, która pozwala bez żadnych formalności, bez żadnych podatków dodatkowych, składek ubezpieczeniowych, zarobić w ciągu miesiąca nawet połowę minimalnego wynagrodzenia, więc na dzień dzisiejszy to jest 1400 zł. I to może to spowodowało, że tej aktywności stało się więcej i gdzieś to w rankingach zostało zauważone, bo szczerze powiedziawszy w innych parametrach jakoś tego bardzo nie dostrzegam.
A pani prezes zaskoczona tymi 5 oczkami w górę? No bo właśnie tak jak przed chwilą powiedział pan rzecznik, także część obserwatorów rynków, ekonomistów uważała, że z tą wolnością gospodarczą to u nas jest gorzej niż lepiej.
Tak, to zależy, jakie kryteria bierzemy pod uwagę. To
jest Joanna Staniszewska.
Ja nie jestem zaskoczona, dlatego że tu mam wiele czynników, składa się na taką sytuację. Między innymi są to elementy związane zupełnie nie z ekonomią i z gospodarką, jakim są zmiany kulturowe i otwartość. I sama obserwuję, szczególnie w ostatnim czasie, mimo trudnej sytuacji, która nie sprzyjałaby teoretycznie prognozom sielanki biznesowej w najbliższym czasie, osoby po prostu się budzą do tego, żeby stać się przedsiębiorcami i czują takie swego rodzaju powołanie. Jest to, i są wspierane w tym również poprzez nowe technologie, poprzez grupy różnego rodzaju i to dosyć prężnie działa i aktywnie. Sama jestem tego świadkiem. Jestem zbudowana taką sytuacją. Zaczynamy współpracować ze sobą. To jest też dobre, czujemy większe oparcie w tym, że zarówno poradzimy sobie, jeśli chodzi o dostęp do pracowników, mimo że nadal tutaj nie jest różowo, jak mogłoby być i jak sama też tego doświadczam, że trudno jest znaleźć pracownika na poziomie, na jakim chciałoby się i czasami te rekrutacje potrafią trwać i pół roku, i rok. Niemniej jednak jest takie poczucie, że damy radę i to damy radę. Myślę, że ta sytuacja paradoksalnie trudna uświadomiła nam, że no właśnie damy radę, dlatego że cokolwiek dzieje się wkoło, to my nadal żyjemy, nadal funkcjonujemy, nadal się wspieramy. Może jest trudno, na pewno jest trudno, ale jest to okazja do tego, żeby wybić się na tak zwaną niepodległość, czyli na niezależność. Też trochę kulturowo patrzymy na to w ten sposób, jeśli chodzi o młodych ludzi, że wszystko mogę, nie mam ograniczeń, nie jestem skazany na pracę u kogoś i na ograniczenia z tym związane, mimo że oczywiście ta oferta na rynku jest jak najbardziej, to mam swoje marzenia i chciałabym je realizować. Więc tutaj ten kulturowy wątek jest bardzo ważny, a do tego dodałabym też zauważalne z mojej perspektywy osoby, która bezpośrednio się z tym styka, cyfryzację, która powoduje, że świat jest piękniejszy, pisma można wysyłać elektronicznie, nie trzeba chodzić na pocztę i ta komunikacja też znacznie się poprawiła, dane są dostępne w inny sposób, można wydrukować KRS online i to są tego rodzaju drobne rzeczy, na które składa się fakt, że cywilizacja podąża i my razem z nią kulturowo.
Tak. Czyli jest szansa określa. O te 0,3 punktu w górę w przyszłym roku, pani
tu
zdanie?
Trudno powiedzieć, bo tu...
Bo jeszcze mamy tak otoczenie ciężkie, pandemiczne.
Znaczy są pewne trendy i one nie wyhamują tak z dnia na dzień, ale też zobaczmy, jak rozegra temat rząd i otoczenie legislacyjne. I czy nam pomoże w tym, czy nie, dlatego że oczywiście skutecznie można nas zniechęcić, ale nie sądzę, żeby powstrzymać. Więc czy to osiągniemy, czy nie, też zależy od warunków zewnętrznych, które mają niewątpliwy wpływ, czym między innymi jest legislacja, czy co ma niewątpliwy wpływ na tą chęć lub nie, na ulgi podatkowe różnego rodzaju, na, czy związane z ubezpieczeniem społecznym, na start również. Więc to wiele, wiele daje. I też finansowanie z różnych źródeł. W tej chwili jest uruchamiana nowa perspektywa europejska, która już de facto jest przygotowywana do komunikowania i również tutaj będzie można firmy rozwijać i nie tylko je otwierać.
To, co pani prezes mówi, też trochę może wyjaśniać, dlaczego w stosunku do innych lepiej rozwiniętych gospodarek tak dobrze sobie radzimy w tej trudnej sytuacji, ale to jest właśnie ta przewaga mentalna. Dla naszych przedsiębiorców funkcjonowanie w skomplikowanej sytuacji, w nieprzyjaznym otoczeniu jest chlebem powszednim, czymś, z czym nie muszą się zmagać przedsiębiorcy z Niemiec, Austrii czy Francji. I myślę, że to daje nam też bardzo dużą przewagę. Dlatego myślę, że skoro już nas tak dobrze zaskoczyły te rankingi, to i mamy szansę dalej w nich rosnąć.
No ja tylko dodam, wracając do tego rankingu, za nami jest Tajlandia, Rumunia, ale też Macedonia, Rwanda i Kolumbia, a przed nami Bahrajn i Hiszpania. Teraz troszkę zmieniamy temat o kobietach poza Dniem Kobiet. Panie w Polsce zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni. Dużo częściej niż panowie nie są aktywne zawodowo. Częściej też pracują w niepełnym wymiarze, a pandemia przysporzyła im jeszcze więcej obowiązków związanych z domem i opieką nad dziećmi. Według bilansu kapitału ludzkiego projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego kobiety w Polsce zarabiają nawet o 30% mniej niż mężczyźni. No te dane się sporo różnią. Ale właśnie widać, że jednak mniej. Na ile różnice płac i kobiet, mężczyzn to naprawdę problem w Polsce? Czy rzeczywiście tych o 20% mniej, o 30% mniej, w zależności od badania, też są badania, które mówią, mają sporą rozpiętość, że od 7 do 20% jest różnicy. Czy rzeczywiście to się zdarza, czy to naprawdę widać i czy to jest właśnie 20-30% z tego, co państwo obserwują?
Bez wejścia w strukturę, jak było to wszystko liczone i na czym się opierano, to możemy iść w ślepą uliczkę. Dlatego, że patrząc na wiele różnych rankingów, wiele różnych danych statystycznych, a tu statystyka jest bezwzględna, Polska jest jednym z najlepszych krajów dla kobiet. I to porównując się nawet do tych najbardziej rozwiniętych krajów starej piętnastki, tych najbardziej rozwiniętych gospodarek. I teraz bardzo często pomijamy fakt, że wiele tych różnic ma bardzo obiektywne przyczyny, że to, że dużo kobiet jest mniej aktywnych zawodowo, wcale nie wychodzi z tego, że one nie chcą albo nie mogą, albo są w jakiś sposób dyskryminowane. Ale bardzo często to jest decyzja małżeństw, gospodarstw domowych, gdzie dzielimy się różnymi obowiązkami i aktywnościami i bardzo często stąd to wynika. Poza tym, kto powiedział, że kto zrobił badania, jak to jest wśród mężczyzn? Bo może się okazać, że ta rozpiętość zarobków też jest bardzo duża na tych samych stanowiskach i na tych samych funkcjach i to wcale nie jest tak, że tutaj płeć ma decydujące znaczenie, a bardzo często, tak jak mówiłem, są to powody obiektywne. Podsumowując, Polska w wielu parametrach bije na głowę rozwinięte gospodarki, ilości kobiet w zarządach, ilości kobiet w biznesie. Już nie mówię o takich jak na przykład przemoc domowa, gdzie jesteśmy na szarym końcu, a czołówki tych rankingów zajmują tak światłe kraje rozwinięte jak chociażby Szwecja, gdzie przemoc wobec kobiet jest gigantycznym problemem. To jest bardzo dobry kraj dla kobiet, co nie znaczy, że nie można zrobić więcej i co nie znaczy, że dla tych negatywnych zjawisk nie należy więcej wysiłku przedsięwziąć, aby je ograniczać.
Mhm.
Tak, statystyka jest jednym wielkim kłamstwem, jak gdzieś to sparafrazowałam zapewne, jakiegoś klasyka, czyli nie mówi nam prawdy, tylko nam coś uśrednia. Pytanie, o co my de facto pytamy, bo czym, jeśli chodzi o... Tutaj, jak mój przedmówca zauważył, w papierach nie jest źle, o tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast bardziej tutaj pytanie... Skąd może, ja mam taką duszę badacza i skupiam się mocno na tym, jakie są przyczyny tego, co my w słupkach oglądamy później. I te przyczyny są, jak zawsze, wielorakie. Ale jedną z przyczyn takich sporych, jakie obserwujesz bezpośrednio, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, jest po pierwsze to, że osoby płci żeńskiej, które przychodzą do pracodawcy i są kandydatkami do pracy, nie mają wygórowanych oczekiwań finansowych.
A powinny mieć panie, tak? Panie powinny mieć wyższe te oczekiwania od przyszłego pracodawcy? Brakuje nam pewności siebie? Jesteśmy zbyt skromne?
Tak mi się wydaje, że nie doceniamy siebie albo nie mamy informacji, nie sprawdzamy tego, mogłybyśmy. Natomiast jest to nasza subiektywna ocena siebie, tak? De facto wyrażona w pieniądzu. A druga rzecz jest taka, że pracodawcy często wykorzystują właśnie tą niepewność, czy właśnie tą taką mniejszą determinację, tak? Czy lęk po prostu o to, dlatego że kobieta często, niezależnie czy samotna, samotnie wychowująca, nie lubię tego słowa, bardziej samodzielnie wychowująca dzieci, czy też nie, czuje się odpowiedzialna za nie i również za nie, nie tylko za siebie. W związku z tym ten olbrzymi poziom empatii, jaki mają kobiety, i on jest znacznie wyższy niż u mężczyzn, po prostu tak jest, również wiąże się z tym, że czujemy się nie tylko za siebie odpowiedzialni, jesteśmy gotowe iść na więcej kompromisów w związku z tym, właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić sobie oraz rodzinie. I to jest kolejny element.
A pracodawcy o tym wiedzą, wyczuwają i wykorzystują sytuację.
Czy wiedzą świadomie, tego nie wiem. Myślę, że po prostu bazują na intuicji, która im doskonale podpowiada, że właśnie tak można to zorganizować. I tu zachęcam panie, nie tylko do tego, żeby się po prostu zorientować konkretnie, jakie są warunki zatrudnienia, czy w danej firmie, czy też w ogóle w tym sektorze, ale również, jeżeli są już na danym stanowisku, żeby się zorientować, jakie mają potencjał na zwiększenie wynagrodzenia i czy rzeczywiście, w swoim odczuciu również, nie chcę nazywać tego zasłużyły, ale mają spełniają wszelkie przesłanki, tak to mądrze nazwijmy, do tego, żeby wyrównać tą płacę do płacy innych osób, nie mówię tu koniecznie o kolegach, ale również koleżankach być może. Po prostu warto wiedzieć, na czym się stoi. Znowu kolokwialnie powiem, ale chodzi o to, żeby się zorientować w swojej sytuacji i być pewnym tego. Bardzo pragmatyczne podejście polecam w tym momencie. I kulturowo znowu ta przedsiębiorczość jest niezwykle silna. Polskie kobiety są, zdaje się, że liderkami w Unii Europejskiej, bo niedawno czytałam taki artykuł, który był zresztą opatrzony zdjęciem, na którym miałam przyjemność być, Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Tu się bardzo dużo dzieje i w tym takim nurcie podskórnym jest olbrzymie wsparcie wzajemne i to jest bardzo budujące.
Działania Komisji Europejskiej idą w stronę ujawniania płac pracowników. No, jeśli Komisja Europejska, jeśli Parlament Europejski przegłosuje odpowiednie prawo i ono by wchodziło w życie, na ile by to pomogło w wyrównywaniu różnic? To znaczy, ja rozumiem, że ujawnianie płac pracowników nie chodzi o to, żeby wisiała lista i każdego miesiąca Iksiński zarobił tyle, a Y-owska zarobiła tyle, tylko że prawdopodobnie chodzi o to, żeby podać dane stanowisko i prawdopodobnie widełki w zarobków, jakie można osiągnąć albo są osiągane w danej firmie. Czy to by jakoś pomogło?
Są kraje, w których jawność wynagrodzeń funkcjonuje. Tutaj postawiłbym na przykład Norwegię na jednym z pierwszych miejsc, ale też szerzej Skandynawię. I wcale w tych rankingach jakoś bardzo znacząco to nie polepszyło sytuacji kobiet. Ja nie mówię tylko w kwestii samego wynagrodzenia, ale też w wielu innych parametrach, które są pokazywane. Więc ja bym był tutaj sceptyczny. Raczej szedłbym w kierunku wzmacniania inspekcji pracy, która dostałaby narzędzia do walki ze zwykłą, normalną dyskryminacją, bo bardzo często te przypadki, które dyskryminują kobiety płacowo, ale też odnośnie pozycji zawodowej czy możliwości powrotu na rynek pracy po przerwie, bardzo często one mają podłoże dyskryminacyjne i można to zwykłymi narzędziami zapisanymi dzisiaj w prawie zwalczać. Tylko właśnie przez dziesięciolecia osłabialiśmy Państwową Inspekcję Pracy, obcinaliśmy jej finansowanie, zmniejszaliśmy wysokość kar i możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom i to się troszeczkę nam odbija dzisiaj czkawką. Więc ja bym raczej szedł nie w kierunku ujawniania, pokazywania majątków. W naszej polskiej mentalności to się bardzo źle przyjmuje i potrafimy tutaj być wobec siebie okropni. Natomiast narzędzia do walki z dyskryminacją przyniosłyby tu dużo lepsze skutki. Mm-hmm.
No, dziękuję za ten ostatni komentarz i za ostatnie słowa, że się w polskiej mentalności to bardzo źle przyjmuje. Właśnie wspomniana Szwecja, tak, tam jest jawność, tam jest obligatoryjna jawność wynagrodzeń, co powoduje między innymi, że osoba na danym szczeblu, nazwijmy to, przygląda się, jak zarabia kolega czy koleżanka i idzie natychmiast po podwyżkę, niezależnie od tego, czy są ku temu podstawy inne, niż sam fakt, że ktoś zarabia więcej. I to jest również pokłosie mentalności, która jest w wielu miejscach i wśród wielu osób. Ja bym tutaj nie mówiła bardziej o narodowej, chociaż można jakieś prawidłowości z tego wyciągnąć, ale są to po prostu pewne osoby, które mają takie, a nie inne poglądy, czy takie przekonania dotyczące wynagrodzeń. Jestem za jawnością wynagrodzeń, natomiast uważam, że powinno być to wprowadzane proporcjonalnie do naszej gotowości, do otrzymania tej wiedzy i radzenia sobie z tą wiedzą.
Czyli może nie nazwiska, ale stanowiska.
To znaczy stopniowo, bo to wszystko można, tylko pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi. Uważam, że nie jesteśmy na to gotowi, dlatego że właśnie mamy temat pieniędzy i wynagrodzeń jest tematem tabu. Ilokrotnie przeprowadzamy rozmowę w sprawie pracy. Może jedna osoba była w stanie jednym tchem na zadane pytanie odpowiedzieć, jakie są jej oczekiwania finansowe. Reszta się po prostu wiła. I to tak mamy. Tak mamy dlatego, że jest to temat tabu. Odczarujmy to, zróbmy z tego normalny temat do rozmowy. Znowu pragmatycznie. Nauczmy się o tym rozmawiać, nauczmy się wyceniać siebie, swoje umiejętności, nauczmy się słuchać, jakie są możliwości pracodawcy, czyli żeby to było skorelowane z czymkolwiek. I wtedy możemy po prostu jak dorośli ludzie wymieniać informacje i nie obrażać się, tudzież nie mieć poczucia, że jesteśmy oszukani, tylko o tym rozmawiać. I do tego bym zachęcała, czyli do zmiany kulturowej i mimo, że z wykształcenia mam wykształcenie prawnicze, nie jestem prawnikiem, to jestem za deregulacją i mniej będziemy mieli kar i różnego rodzaju pomysłów na to, co jeszcze uregulować i w jaki sposób, żeby ktoś jeszcze czegoś się musiał nauczyć i do czegoś się musiał dostosować, to jestem na nie, bo jestem za deregulacją i za kulturową zmianą mentalności.
To na koniec jeszcze premier ma niedługo ogłosić założenia nowego Polskiego Ładu. Mają tam się znaleźć między innymi nowe zmiany dotyczące podatków. Media podają już nieoficjalnie to OKO.press informacje o kwocie wolnej od podatku, że jest taki pomysł w wysokości 30 tysięcy złotych i zwolnieniu z opodatkowania emerytur do wysokości 2,5 tysiąca złotych. Jeśli kwota wolna, to czy dla wszystkich i czy byłaby to rewolucja po jednej minucie, bardzo proszę już.
Emerytury nie zostaną zwolnione z podatku, po prostu kwota wolna od podatku do tego poziomu emerytur pochłonie wszystkie podatki, które ewentualnie taki emeryt miałby zapłacić. My zawsze postulowaliśmy, że osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie nie powinna płacić podatku dochodowego, bo i tak płaci podatki w VAT-ie i w innych podatkach pośrednich. I to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Kwota wolna od podatków w Polsce jest żenująco niska. To jest skandal i dobrze, że w końcu zaczyna się to w tak radykalny sposób ruszać.
Mm-hmm. Cóż, podzielam pogląd. Uważam, że warto, żebyśmy mieli większy wpływ na to, na co idą nasze podatki. Też tak osobiście troszeczkę, a nie tylko, żeby te podatki płacić i one szły w miejsca, które nie do końca my jako obywatele też wspieramy w każdym zakresie. Więc im więcej dostaniemy swobody, tym my i tak zapłacimy podatki. Właśnie w zakupach, właśnie w VAT-ie, czy właśnie w innych podatkach pośrednich, które płacimy, wydając te pieniądze, które by nam zostały w kieszeni.
I tu stawiamy kropkę.
przede wszystkim wydajemy na nasze polskie usługi.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki serdeczne.